8:30. Witamy Państwa w rozmowach pod krawatem. Przemysław Szymańczyk w Szczecinie, a Tomasz Grodzki, senator Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Panie doktorze, tak się zwrócę do pana. Jest jakiś skuteczny sposób na to, by pokonać grypę? Ma pan jakąś cudowną metodę, którą może pan na antenie ogłosić, zdradzić?
Wie pan co? Jest rzeczywiście duża epidemia i wirusy grypy niestety mutują, ale ciągle najlepszym sposobem to są leki przeciwzapalne, wyleżenie w łóżku i unikanie kontaktu z innymi, aby nie rozsiewać epidemii, ale układ oddechowy lubi odpoczynek, także warto dla dobra siebie i
ale kiedy dopadnie poleżeć parę dni. Kiedy dopadnie nas ten wirus, to, że tak powiem, większych szans już nie mamy, musimy swoje odleżeć, tak? Czy jest jakaś szansa, żeby przyspieszyć ten proces powrotu do zdrowia?
Wie pan, są coraz nowocześniejsze leki. Niektóre z nich są przeciwwirusowe, rzeczywiście. Niektóre tylko stymulują naszą odporność, ale jak te reklamowane w aptekach. Ale jak wirus już się replikuje w organizmie, to niezwykle ciężko go zatrzymać. I
bo my tu w Radiu Szczecin mamy prawdziwy pomór. Nie wiem, no kilkanaście osób przebywa w tej chwili na zwolnieniach lekarskich i muszę powiedzieć, że mam w tym niestety swój udział, bo chodzę i rozsiewam złe zarazki, czy jak to się tam nazywa, zaraz mi
maseczkę,
pan...
Maseczkę.
Tak, maseczkę, tak. Prezes mi kupił maseczkę i w ogóle absolutnie zabronił bez maseczki poruszania się po
i
radiu.
To tak jest, ale nie wiem, czy to pana pocieszy, ale w Sejmie i w Senacie jest
to samo. To samo, właśnie.
Tak.
Dobrze. Panie senatorze, Stanisław Gawłowski, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, szef tej partii na Pomorzu Zachodnim, któremu prokuratura stawia zarzuty korupcyjne, mówi na konferencji prasowej mniej więcej tak. Rząd za chwilę wyjaśni, dlaczego pisowska prokuratura Ziobry się kompromituje, po czym oświadcza, że na pytania funkcjonariuszy PiS-u i wcale nie w domyśle, tylko wprost, czyli dziennikarzy Radia Szczecin i Telewizji Szczecin, odpowiadać nie będzie. Ja pana chcę, panie senatorze, zapytać, czy pan jako członek tej formacji podziela tego typu narrację?
Jak pan widzi, rozmawiamy na antenie Polskiego Radia Szczecin, więc sam pan wie, że doceniam rolę czwartej władzy, czyli mediów. Natomiast tym młodym dziennikarzom, dość agresywnym, o których pan mówi, zalecałbym trochę takiego dystansu do siebie i poczucia humoru, bo pamiętam w biurze posła Nitrasa jest taki rysunek Henryka Sawki z pozdrowieniami od pana kolegów z pisowskiego Radia Szczecin. I nikt się o to nie obrażał, wszyscy to potraktowali z przymrużeniem oka. Niech pan, chyba nie powie pan, że staracie się być tak jak BBC maksymalnie obiektywni, bo Vox Populi mówi, że jesteście tubą propagandową.
To znaczy tak, ja myślałem, że będziemy na ten temat rozmawiali z przymrużeniem oka i pan się, rzeczywiście z przymrużeniem oka i pan się uderzy w piersi i wypowie magiczne słowo przepraszam, ale się jak słyszę srodze zawiodłem. Dlatego, że tak, po pierwsze, panie senatorze, pan pozwoli, że skończę tylko myśl, bo ani przez sekundę nie śmiałem panu przerywać. Dlatego, że ani BBC nie jest przeźroczyste i dawno przestało być. Rzeczywiście kiedyś było wzorem niezależnego, wolnego i przezroczystego takiego dziennikarstwa. Natomiast my nie jesteśmy jakąkolwiek tubą propagandową, kogokolwiek tubą propagandową i nie uprawiamy żadnej propagandy, w tym znaczeniu oczywiście, o którym pan mówi, dlatego, że definicja propagandy w słowniku języka polskiego jest nieco inna niż ta, którą używają na co dzień politycy, by wygłosić swoje takie właśnie oświadczenia.
Panie profesorze,
nieco w ustach pana jako naukowca przeraża, bo jeżeli mówią to politycy, którzy kierują się emocjami i każdą bzdurę są w stanie publicznie wypowiedzieć tylko dlatego, że ich emocje są negatywne albo poziom nienawiści do kogoś lub czegoś jest ponadprzeciętny, to nie dziwi to mnie w ogóle, ale u pana z pańskich ust to dziwi.
Ale pan tak jakby nie żył w realnym świecie. Nawet w kolebce demokracji w Ameryce, jak pan ogląda telewizję Fox, to ona jest prawicowa. Jak pan czyta New York Times, to on jest bardziej lewicowy. To jest naturalne.
Nie bardziej lewicowy, tylko lewacki. Panie
To już pan przesadził. Cały świat jest senatorze, nowacki, tylko
na takie stygmatyzowanie mogę się zgodzić, bo jedne media są lewicowe, liberalne, inne są konserwatywne, inne jeszcze skrajnie konserwatywne. W takiej narracji możemy dyskutować, ale nie narracji mówiącej o tym, że my tu komuś, przepraszam bardzo za brzydkie słowo i brzydkie sformułowanie, bo takie też padło, robimy dobrze, bo to wie pan jest bardzo nieeleganckie.
Ja tego nie powiedziałem.
Pan powiedział o tej propagandzie, tak? To brzmi oczywiście troszeczkę bardziej miękko, ale jednak jest tym samym. Dobrze, ale dlaczego ja o to pytam? Ano dlatego, że w ten sposób można właściwie zaprzeczyć każdemu demokratycznemu werdyktowi, oczywiście używając takich sformułowań, jakich użył Stanisław Gawłowski na konferencji prasowej. To znaczy, tak jak na przykład Władysław Frasyniuk, można nie uznawać państwa, jego organów, można zatem powiedzieć, że pisowskiemu państwu na przykład nie wierzę, nie płacę podatków, prawda, że policja w pisowskim państwie działa przeciwko obywatelom i tak dalej, i tak dalej. No gdzie jest koniec tego szaleństwa, panie profesorze?
Tu pan stawia dwie zupełnie różne sprawy. Jedno to emocjonalna konferencja prasowa i spięcie pana posła Gawłowskiego z dziennikarzami. Drugie to jest spektakularne wyprowadzanie rano Władysława Frasyniuka w kajdankach, żeby go doprowadzić do prokuratury. Jeżeli za siedzenie w okolicach krakowskiego przedmieścia będziemy wyprowadzać obywateli w kajdankach, no to zgodzi się pan, że skala zastosowanych środków w stosunku do przewinienia jest trochę nieadekwatna. I oczywiście, że w państwie prawa musimy respektować prawo i to jest poza dyskusją, ale przypomnę panu, że gdybyśmy wszyscy tak dokładnie respektowali prawo komunistyczne w Polsce komunistycznej, to do dzisiaj byśmy tkwili w PRL-u. Ludzie się buntowali. No niestety,
panie
tak to jest.
Panie senatorze, ja z szacunkiem słucham tego, co pan mówi. Staram się, jak pan zauważył, też panu nie przerywać i dokończyć każdą z prezentowanych na antenie myśli. No ale na miły Bóg, przecież jeśli chodzi o Stanisława Gawłowskiego, to nie był tylko konflikt z jednym czy drugim dziennikarzem, tylko mówił o pisowskiej prokuraturze, która łże i się kompromituje. To po pierwsze, jeśli chodzi o odwoływania się nieustanne do PRL-u, panie profesorze, apeluję do pana, dlatego że PRL był systemem niedemokratycznym, autorytarnym, postsowieckim, w którym nie dokonywano żadnych realnych wyborów. Dzisiaj Polacy dokonali demokratycznego wyboru przy urnach, nie przy sfałszowanych wyborach, tak, tylko transparentnych wyborach i podważanie tego nieustanne prowadzi do tego, że Platforma Obywatelska ma 15% poparcia i cały czas jej notowania idą w dół. Się pytam w związku z tym, jak długo jeszcze?
Wie pan, niech pan nie ulega emocjom, bo demokratyczny wybór daje tylko mandat do obracania się w ramach demokratycznego państwa. Natomiast nie daje prawa do łamania demokracji i nie daje prawa do budowy ustroju dyktatorskiego czy ustroju nacjonalistycznego, czego miał pan wyraz ostatnio, jak świat w końcu uderzył trochę pięścią w stół, bo jeżeli pan czytał oświadczenie Departamentu Stanu w sprawie ustawy, tak zwanej ustawy o IPN-ie, to w języku dyplomatycznym to było walnięcie pięścią w stół. Ogarnijcie się, panowie, bo opuszczacie rodzinę zachodniego cywilizowanego świata.
Opuszczamy rodzinę cywilizowanego świata dlatego, że nie dajemy sobie wmówić, że za zbrodnie niemieckie w czasie II wojny światowej nie odpowiadają Polacy. Ale wróćmy, oczywiście, że tak, wróćmy do Władysława Frasyniuka. Oczywiście, że możemy, po to jesteśmy w tym studiu. Wróćmy do Władysława Frasyniuka i pan powiedział, cytuję, za siedzenie na krakowskim przedmieściu nie wyprowadza się obywatela w kajdankach. Pan ostatnio mówił do mnie, że uprawiam sofistykę. To jest sofistyka w czystej postaci, którą pan w tej chwili uprawia na antenie, ponieważ cytuję za Gazetą Wyborczą, już nie za kimkolwiek innym, za Gazetą Wyborczą, dzisiejszą, proszę bardzo. Frasyniuk od kilku miesięcy nie stawia się w prokuraturze, w której toczy się śledztwo w sprawie naruszenia przez byłego opozycjonistę nietykalności cielesnej policjanta, do której miało dojść w trakcie jednej ze słorocznych miesięcznic smoleńskich. Więc Frasyniuk zostaje przywołany do porządku jako zwykły obywatel, bo gdyby pan, panie profesorze, przez 4 miesiące nie stawiał się w prokuraturze, też po pana panowie by przyszli i doprowadzili do prokuratury, żeby złożył pan zeznania i po mnie również.
Więc no dobrze.
Czy Frasyniuk ma być specjalnie traktowany w związku z tym?
Nie, nikt nie ma być specjalnie traktowany, natomiast wie pan, no, Frasyniuk nie jest osobą, pan Frasyniuk, Władysław Frasyniuk nie jest osobą anonimową i takie demonstracje władzy, gdyby to był pan czy ja, pies z kulawą nogą by na to nie zwrócił uwagi. Natomiast spektakl z Frasyniukiem, czy spektakl z kamerami pod domem posła Gawłowskiego, no wie pan, to jest takie instrumentalne stosowanie prawa, gdzie decyduje o tym jedna osoba, nie wiem, czy minister Ziobro, czy kto inny, że przy tym zrobimy spektakl, dlatego zatrzymamy po cichu.
Panie senatorze, gdyby pan Władysław Frasyniuk, zasłużony działacz opozycji tak zwanej demokratycznej w latach 80., był uprzejmy i był łaskaw.
Ona nie była demokratyczna według
pana? Wie pan co, bo mamy takie nazewnictwo, opozycja demokratyczna i niedemokratyczna. Demokratyczna to jest ta, która miała glejt na to, żeby przy okrągłym stole zasiąść z komunistami i negocjować. Niedemokratyczna chociażby Konfederacja Polski Niepodległej, wiadomo, takiego glejtu nie miała, ale to na marginesie.
Ale w dniu ogłoszenia stanu wojennego
panie,
tutaj jakieś zabiciały.
Panie profesorze, więc wracając, gdyby pan Władysław Frasyniuk był łaskaw skorzystać z zaproszenia prokuratury nie jednego, nie dwóch, tylko trzech i stawić się, by złożyć zeznania, przecież całej tej historii by nie było. To może jemu właśnie zależało na tym, żeby w ten sposób został wyprowadzony.
Nie wiem, proszę o to pytać pana posła Frasyniuka. W normalnym państwie prawa istnieje domniemanie niewinności, istnieje prawo do obrony, istnieje prawo do takich czy innych
zachowań prokuratury. Ale przecież tych wszystkich praw nie został Frasyniuk pozbawiony.
No, mam nadzieję. I tak samo prokuratura ma prawo zastosować drastyczne środki, chociaż moim zdaniem w tym wypadku w stosunku do skali przewinienia, bo o ile wiem, ten policjant, którego niby nie tyka była naruszona, też miał na ten temat nieco inne zdanie, jak wynosili pana Frasyniuka, to wie pan, to jest z armaty na wróbla.
No dobrze, to ile razy jeszcze powinni prokuraturzy wysłać do Władysława Frasyniuka wezwanie, żeby się stawił? 3, 4, 5, ile? Jeszcze rok czekać, czy? Chociaż on oczywiście oświadczał, że się nigdzie nie stawi, prawda? W połowie stycznia żona byłego opozycjonisty opublikowała na Facebooku, dalej Gazeta Wyborcza, jego oświadczenie Frasyniuk rządy PiSu nazwał autorytarnymi, zaś policję współczesnym oddziałem ZOMO. No.
Dla mnie tak czy owak pan Frasyniuk pozostanie legendą, jednym z tych, dzięki którym ustrój komunistyczny został obalony.
Jasne, tu mnie pan nie zdziwił w ogóle, panie profesorze, w tym miejscu. Teraz chciałbym pana zapytać o porozumienie z rezydentami.
Tak.
Które zostało podpisane już chyba 7-8 dni temu, prawda? Ten czas szybko mija. Porozumienie zostało podpisane między ministrem zdrowia a protestującymi rezydentami. Chyba od października, jeżeli dobrze pamiętam, kiedy rezydenci protestowali. No to w narracji opozycji ci młodzi lekarze byli bardzo fajni, sympatyczni, a minister zdrowia oczywiście wtedy, Konstanty Radziwiłł, był demonem zła. Nie rozmawiał, lekceważył, eskalował konflikt swoją postawą i tak dalej. Gdy wreszcie osiągnięto porozumienie, teraz okazało się, że pański kolega partyjny i kolega stąd ze Szczecina, Bartosz Arłukowicz, mówi, że to nic nieznaczący świstek papieru. I pan stoi obok. I pan nie reaguje, i pan nawet powie.
Nie. Takie zdanie nie padło, bo pamiętam tą konferencję prasową.
To ja zacytuję
tylko
za chwileczkę.
Tylko mówiliśmy, ale wie pan, wyjmuje pan zdanie z kontekstu, a mowa była o tym, że oczekujemy na nowelizację budżetu, bo żeby ten papier przekuć w realia finansowe, to musi być nowelizacja budżetu, bo pytaliśmy, czy pieniądze będą z NFZ-u, czy z ministerstwa, czy z rezerwy budżetowej, czy z innych środków. Sam pan wie, że może pan, jak to się mówi, papier zniesie wszystko, ale jeżeli nie przekujemy tego w realia finansowe i jeżeli to porozumienie nie będzie realizowane, chociaż są różne zdania w środowisku, czy to był sukces, mały sukces, sukces, czy jeszcze mniejszy sukces, ale o tym była mowa, że porozumienie spisane na papierze będzie świstkiem papieru w momencie, jeżeli za nim nie pójdą ruchy finansowe. Tak to dokładnie było i
dobrze, że rozmowy się odbyły, ale papier przyjmie wszystko, powiedział poseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz, cytat z konferencji prasowej. Czyli do momentu, kiedy była eskalacja konfliktu, tracili na tym pacjenci, szpitale, dyrektorzy tych jednostek. To było w porządku. W momencie, kiedy udało się ten konflikt wygasić, to już jest fatalnie.
Teraz pan demagogię.
Tak, myślałem. Demagog numer jeden, tak.
Natomiast niech pan zwróci uwagę, że ponowne podpisywanie tych klauzul opt-out, czyli po prostu tego, że ludzie się godzą na pracowanie więcej niż pracuje przeciętny Polak, czyli 168 godzin, nie idzie wcale tak gładko. I niektórzy rezydenci wcale nie są szczęśliwi z zachowania tych, którzy negocjowali to porozumienie, bo ono jest, ustępstwa ministerstwa były niewielkie. Natomiast to pokazuje, że normalne rozmawianie, dialog i uczciwe podejście, jak zrobił to minister Szumowski w stosunku do, co tu dużo powiedzieć, aroganckiego zachowania poprzedniego rządu, gdzie ci rezydenci nocą czekali na panią premier, a za to wyszła do nich pani minister Kempa i ich pouczała, ich, można by rzec, łajała. Oni czuli się po prostu lekceważeni, a młodzi ludzie to są na to bardzo wrażliwi i wystarczyło zmienić ton i podpisano porozumienie. To porozumienie mogło być podpisane w listopadzie, tylko nikt tego nie chciał.
Teraz już jest. To dobrze, że zostało zawarte, panie profesorze, czy źle?
Oczywiście, że jest dobrze, tylko po proteście rezydentów, może się pan ze mną chociaż raz zgodzi, nic już w służbie zdrowia nie będzie tak samo. Bo do tej pory ludzie pracowali po 300-400 godzin, żeby ten system się trzymał w ogóle przy życiu. I ja tak spędziłem życie, tracąc wiele na swoim hobby, na wychowaniu dzieci i na wielu innych przyjemnościach. Ci młodzi ludzie już tak nie chcą i ten trend, czy nam się to podoba, czy nie, przychodzi do nas z krajów zachodnich i rząd ten czy następny będzie musiał się z tym problemem zmierzyć, bo będziemy mieli naprawdę spore braki, bo powtarzam, podpisywanie tych klauzul opt-out z powrotem nie idzie wcale łatwo. Ludzie mówią, okej, ja akceptujemy porozumienie, ale ja chcę pracować 168, no może 200 godzin w miesiącu,
za chwileczkę jeszcze,
ale nie więcej, bo jeszcze umrę tak jak moi koledzy czy koleżanki.
No bez przesady, no panie.
No zmarły osoby z tak, zna pan japońskie określenie karoshi, śmierć z przepracowania. I przynajmniej jeden przypadek, który osobiście badałem, lekarki ze Świętokrzyskiego, no on
to potwierdza. Ja oczywiście wiem, to też mogę powiedzieć, że dziennikarze też umierają w różnych sytuacjach, nie tylko z przepracowania, wykonując swój zawód. No są tego rodzaju zawody, prawda, lotnicy i tak dalej, które są narażone na to, że utrata życia lub zdrowia jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Z tej konferencji, z tego briefingu, o którym pan senatorze wspomniał, jeszcze jeden cytat, też Arłukowicza. To wzbudza szereg wątpliwości, to mowa o porozumieniu, dlatego, że jest to zobowiązanie finansowe przyjęte przez ten rząd na czas, kiedy o tym rządzie nikt już nie będzie pamiętał. No oczywiście w tym stwierdzeniu jest jedno zdanie, część jego jest w sensie zero-jedynkowym nieprawdziwa, druga pozostawia wątpliwości. Nie wiadomo, czy tego rządu będzie, czy nie będzie, natomiast efekt negocjacji jest taki, że z roku na rok te wzrosty PKB na zdrowie są jasno w tym porozumieniu określone. Czyli o 2 miliardy więcej w 2018 niż 2017 i potem 4,8, teraz jest 4,78, 4,86 w 2019 i 5,03 w 2020, czyli no, to są jeszcze zasięgi jeszcze, prawda, które są w dyspozycji tego rządu.
No wybory są 2019.
Tak, ale jest ustawa budżetowa, ale jest to ustawa budżetowa, którą trzeba wcześniej przyjąć albo przynajmniej napisać zarys tej ustawy budżetowej. Można więc powiedzieć w wielkim uproszczeniu, że do 2020 tego 5.03 musi być, tak? Czy się podoba, czy komuś, tak, czy to tak. się nie podoba. To wystarczająco?
A następne 4 lata?
A następne to 2024 roku będzie, tak, no. 5.8 i 6.
No to nic tu nie zmyślił.
No ale nie, ale to
zwrócić
znaczy,
uwagę,
nie. Chcę powiedzieć, że część tych wzrostów dotyczy tego rządu. Część tych wzrostów
ale
dotyczy
pan
tego
zwróci,
rządu.
Oczywiście, że tak, tylko niech pan zwróci uwagę na skalę, że teraz jest zaledwie parę setnych procenta PKB, tam z 4,78 na 4,86.
Tak, ale w liczbach bezwzględnych, panie profesorze, pan wie o tym, to są już giganty, no, ponieważ mamy doskonałą koniunkturę gospodarczą. W związku z tym, wiadomo, im więcej zarabiamy, im więcej osób pracuje, to jest bardzo ważne, im więcej osób jest zatrudnionych, tym więcej spływa pieniędzy do systemu. Ale zostawmy to już nie dlatego, że tu jest cenzura w PiS-owskim radiu, tylko dlatego, że jest 8.50, a chcę pana zapytać jeszcze o jedną rzecz. Proszę powiedzieć, co z kandydatem na urząd prezydenta Platformy Obywatelskiej? Wiadomo, z jakich przyczyn nie został przedstawiony ostatnio kandydat. Czy to jest już kwestia przesądzona? Czy chowacie go w jakiejś zamrażarce i czekacie na odpowiedni moment? Czy też dyskusja w samej partii się jeszcze toczy?
To jest pytanie do przewodniczącego Schetyny i do zarządu partii. Wedle mojej skromnej wiedzy ten kandydat w niedługim czasie będzie ogłoszony. Mhm. I raczej dyskusja jest
zamknięta.
Dyskusja jest przesądzona.
Tak. Rozumiem. Czyli to będzie Sławek Nitras?
W mojej ocenie tak może być.
Panie profesorze, serdecznie dziękuję za rozmowę. 2:36. Spotkamy się, mam nadzieję, no pan w znakomitym zdrowiu, a w lepszym już niebawem ponownie na antenie Radia Szczecin. Serdecznie dziękuję za dziś i do usłyszenia.
Dziękuję państwu.